Cześć, tu Ania Tomasiewicz z bloga obrazylikajpiroszka.pl. Razem ze mną jest Paweł Kowalczyk i chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu W Rytmie Brazylii. W poprzednim odcinku naszego podcastu odwiedziliśmy Rio de Janeiro. Paradowaliśmy na sambodromie wśród szkół samby i bawiliśmy się na ulicy w blokach ulicznych. A dzisiaj opuścimy już Rio i zobaczymy, jak wygląda karnawał w innych częściach Brazylii. To co, gotowy?
Śmiało do Salwadoru.
Okej, odlatujemy z lotniska Galeão w Rio de Janeiro i lądujemy na lotnisku w Salwadorze. Nie wiem, czy miałeś okazję być w Salwadorze podczas karnawału i czy widziałeś może, jak to wyglądało, jak ta zabawa się przedstawia i jakie elementy są tam najbardziej widoczne.
No niestety nie widziałem karnawałów w Bahia, w Salwador. Byłem tuż przed kulminacją tego okresu karnawałowego. Widziałem przygotowania, stawiane estrady na jednej z takich głównych jakby avenit tuż przy oceanie. Z tego, co się dowiedziałem, to karnawał w Salwador jest najlepszym karnawałem, tylko że mówiła mi to pani,
mieszkanka,
która jest
Salwadoru.
Salwadoru. Znam też inną wersję od dziewczyny, która jest z Olindy i ona twierdzi, że nie ma lepszego karnawału niż w Pernambuku. A karnawał, który spędzałem w Gojanii, spędzałem z mieszkańcem Rio de Janeiro i on stwierdził, że jedyny prawdziwy karnawał jest w Rio de Janeiro.
No to już dobrze wiemy, bo właśnie cały odcinek poświęciliśmy karnawałowi w Rio. Ja muszę powiedzieć, że spędziłam karnawał w Bahia, to było 2 lata temu i też widziałam, tak jak właśnie ty, te przygotowania, wznoszone takie loże, czyli camarotes. One były wznoszone na trasach przemarszy bloków karnawałowych, bo trzeba powiedzieć, że w Salwadorze, troszkę inaczej niż w Rio, nie mamy szkół samby. Cała zabawa toczy się na ulicach w blokach karnawałowych, więc te loże były budowane wzdłuż tras przemarszu tych bloków. I to było bardzo kolorowe, bardzo wesołe i takie trwałe głośne prace budowlane, chociaż podejrzewam, że już w trakcie karnawału było znacznie głośniej niż podczas tych prac konstrukcyjno-remontowych.
Co jest ciekawe, to jest to, że ten okres karnawałowy dla nas, Europejczyków, jest fantastyczny, żeby odwiedzić właśnie Brazylię, dlatego że wtedy u nas jest zima, w Brazylii super lato, w Bahia, no ale w Bahia, w zasadzie w Recife i w Rio de Janeiro też jest to wszystko fajne, że wiele tych scen, bloków są dosyć niedaleko plaż, więc dla turystów, ja nie wiem, czy ja bym sobie poradził po prostu spędzić karnawał będąc w ciągu dnia na plaży, też słysząc muzykę, później wrócić na przykład do hotelu, wieczorem wyjść jeszcze, bawić się dalej. No nie wiem, czy dałbym radę po prostu.
No ja właśnie widziałam takie obrazki z Salwadoru, bo tam jeden z bloków, nie z bloków, tylko jeden w ogóle z przemarszów bloków, wjedzie tą Avenidą Oceaniką na całym oceanem i na w ogóle jak wygląda taki blok. Podobnie jak bloki karnawałowe na ulicach Rio, czyli jest Trio Elettrico, taki samochód wypełniony, taka ciężarówka wypełniona głośnikami. Na tej ciężarówce jest platforma i na platformie mamy zespoły muzyczne, piosenkarzy, tancerzy. I wokół ciężarówki i za ciężarówką podąża cały rozbawiony tłum, ale oddzielnie, znaczy inaczej niż w Rio, tutaj wstęp do bloków jest płatny. Także to, co rozmawialiśmy już przy okazji Rio, że tam może bawić się każdy i miasto zakazało wprowadzania opłat za bloki, tak w Salwadorze sprzedawane są bilety wstępu i one mają formę koszulek albo takich strojów, I każdy, kto wykupi strój, ma prawo wejścia w taki bezpośredni, no, jak najbliżej podejścia do tej ciężarówki, czyli w strefie przeznaczonej dla osób z biletami jest, można powiedzieć, najlepszy widok, najlepsza zabawa, najlepiej słychać i widać. Ale jeśli ktoś nie wykupi takiego stroju, to też się może bawić i wtedy ten tłum bez stroju, bez biletu jest nazywany pipoka, czyli popcorn. Podobno dlatego, że oni tak po prostu rytmicznie podskakują w trakcie muzyki. Znaczy, podejrzewam, że ci z koszulkami też podskakują, ale nie wiem czemu ci właśnie... Te osoby, które są poza tą najściślejszą strefą, są nazywani popcorn, czyli po portugalsku pipoka. I to nie jest tak, że artyści, którzy organizują i występują w tych blokach, nie chcą angażować tego popcornu do zabawy i raczej chcą, żeby ludzie wykupywali bilety. Oczywiście. Zawsze znajdzie się duża grupa ludzi, która kupi bilety, kupi stroje, zechce się bawić w pobliżu bloku. Natomiast są organizowane całe zabawy karnawałowe, oddzielne imprezy dla właśnie osób, dla tej pipoki i to jest nazywane karnawał sem corda, czyli karnawał bez sznura. Skąd się to wzięło? Otóż ta najbliższa dla samochodu, dla tej ciężarówki strefa jest otoczona takim sznurem, liną, którą niosą ochroniarze i oni wpuszczają tylko osoby, które mają bilet. A wszystko, co się dzieje poza tym sznurem, właśnie to jest ta pipoka. Więc karnawał sem corda, karnawał bez sznura dla popcornu. Taka sympatyczna tradycja w Salwadorze.
Może nazywają ich pipoka, dlatego że jeśli ten tłum później jest już kilkanaście, kilkadziesiąt metrów troszkę dalej za tą platformą, to może właśnie bardziej widać to, że oni skaczą, przeskakują z nogi na nogę i wydaje mi się, że to jest coś dla mnie. Ja muszę tam pojechać właśnie, jednak muszę spróbować. Może nie dam rady fizycznie każdego dnia przez ten długi weekend, ale teraz tak sobie myślę, że to jest coś dla mnie, bo w Brazylii bardzo ważna jest umiejętność tańca, a ja niestety nie posiadam takiej, ale w parze, tańca w parze, a tutaj nie muszę tańczyć w parze, tutaj mogę tylko sobie skakać i już wszyscy będą patrzyli na mnie, że już łapię krok, więc sądzę, że powinienem tam właśnie zawitać.
Dokładnie, czyli możesz zostać taką pipoką karnawałową, albo mogę ci też powiedzieć inny sposób, jaki możesz brać udział w karnawale w Bahia. Otóż od połowy stycznia, wtedy kiedy w Rio na ulicę wychodzą pierwsze bloki karnawałowe, w Salwadorze zaczynają się próby zespołu bębenierskiego Olodum. Zespół Olodum jest to blok afro i właśnie w Salwadorze jest wiele bloków afro, które propagują kulturę czarnych, kulturę afrykańską. I blok Olodum to jest w ogóle cały projekt. Oni mają zespół muzyczny, blok karnawałowy, teatr i to, z czego słyną w czasie karnawału, między innymi, są ich próby na salwadorskiej starówce Pelourinho. Więc to jest taka impreza wśród tych kolonialnych uliczek, odnowionych kolonialnych kamienic i wychodzi taki zespół bębniarski, to jest taka tradycja właśnie afrykańska, te bębny i oni dają taki koncert, w którym bierze udział bardzo, bardzo wiele osób, zarówno miejscowych, jak i turystów, bo to jest całe przedstawienie, całe takie wielkie wydarzenie. I no oczywiście Olodum też jest jednym z bloków karnawałowych, który później na tym swoim samochodzie Trio Elektriku paraduje. Można się właśnie bawić wokół tego samochodu jako osobę z biletem bądź pipoka. Ale jeśli jeszcze przed tobą lekcje samby i doskonalenie tego kroku samby, więc możesz na początek wczuć się w ten afrykański rytm z Bahia, udać się na ten rynek, na starówkę Pelourinho i tam posłuchać tych bębnów. A jeszcze przy okazji Olodum trzeba powiedzieć, że oni występowali z wieloma znanymi artystami, nie tylko z Brazylii, między innymi z Michaelem Jacksonem i nagrali taką piosenkę They Don't Care About Us. I właśnie nagranie miało miejsce na Peluriniu i do dzisiaj na balkonie tej kamienicy, na ten balkon wyszedł Michael Jackson podczas tego teledysku, jest taka plansza, pamiątkowa tablica właśnie z przypomnieniem tego faktu. Więc Olodum, gwiazda z karnawału w Bahia.
I Michael Jackson w oknie.
Michael Jackson w oknie, bębny na nabrukowanych uliczkach.
I to mi w ogóle wpisuje się w obraz. Chciałem porównać Salwador do Krakowa, że też kiedyś stolica, ta Kraków u nas był stolicą. Salwador też swego czasu, przez jakiś czas był stolicą Brazylii. Bardzo ważny punkt kulturalny kraju. Tak, w Polsce Kraków, wielu artystów pochodzi z Krakowa, tak samo wielu z Salwador. I w Krakowie też mieliśmy okno, w którym był papież, a w Salwadorze mamy Michaela Jacksona w oknie.
Dokładnie. Ale jeszcze wracając do tych bloków afro, bo to jest bardzo ciekawe, więc jeden z moich ulubionych bloków karnawałowych i zespołów muzycznych, bo to się często wiąże, Araketu również występuje podczas karnawału, a trzecim takim blokiem, który najbardziej mi się kojarzy, blokiem afro z karnawałem w Salwadorze, jest Cimbalada, więc Olodum, Araketu, Cimbalada, trzy bloki karnawałowe i zespoły muzyczne, które no, należą do moich faworytów, ale taką divą karnawału w Bahia i w ogóle jedną z najbardziej kojarzonych także na scenie międzynarodowej piosenkarek brazylijskich jest Ivete Sangalo. I ona nawet...
Która jest rodowitą Baianą.
Dokładnie, tak?
Tak
jest. Także ona jest tam bardzo dobrze przyjmowana.
Ja chyba przyjeżdżałem właśnie pani, która nas obwoziła po mieście, pokazywała nam wieżowiec, taki apartamentowiec, tuż właśnie nad oceanem i mówiła właśnie o niej. Jej piosenka Poeira jest jedną z moich ulubionych.
Tak jest.
Nawet nie wiem, dlaczego ta piosenka w ogóle jest mało popularna w Polsce, bo to jest fantastyczny kawałek na to właśnie, na karnawałowy kawałek teraz, żeby się bawić przy tym.
Dokładnie. I Ivete Sangalo jest gwiazdą karnawału w Bahia, ale podobnie inne piosenkarki z tego stanu, Daniela Mercury, Margaret Menezes, więc wszystkie...
A Claudia Leitch?
Dokładnie.
Claudia Leitch też?
Tak, jak najbardziej. Więc wszystkie gwiazdy piosenki brazylijskiej, a szczególnie z Bahia, chcą się jak najlepiej zaprezentować podczas karnawału i występują na swoich tych ciężarówkach. Ale jeszcze muszę koniecznie powiedzieć o jednym rodzaju bloków afro i to są bloki afoshe. Czy słyszałeś kiedyś o blokach afoshe?
Afoshe nie, ale słyszałem o ashe, a ashe to jest taniec.
Tak, ashe to jest w ogóle...
Czy muzyka?
Tak.
Czy to jest rodzaj muzyki?
Mhm. Właśnie ashe to jest muzyka Bahia, muzyka z Bahia i to jest taki parasol, pod którym skrywają się różne gatunki samby czy takich rytmów afrykańskich i one wszystkie są znane pod wspólnym logo ashe. Natomiast bloki afoshe są to bloki afrykańskie, ale one nie tyle propagują kulturę afrykańską też, ale głównie skupiają się na religii Candomblé. To jest religia przywieziona przez afrykańskich niewolników. Do tej pory jest popularna w Bahia. I bloki afoshe kultywują właśnie te tradycje Candomblé. I takim najbardziej znanym blokiem afoshe są synowie Gandiego, Filhos de Gandhi. I oni są bardzo, bardzo charakterystyczni, bo tylko panowie mogą brać udział w tej organizacji czy w tej grupie. Noszą biało-niebieskie stroje, turbany i mają takie kolorowe koraliki, też biało-niebieskie. One są takie typowe, że jeśli ktoś kojarzy w ogóle kulturę Bahia, to natychmiast rozpozna te koraliki. Ja sobie nawet kupiłam 2 lata temu na pamiątkę, więc to jest taki dla mnie, można powiedzieć, talizman. Więc mamy bloki afro, bloki afoshe, i mamy inne bloki karnawałowe, które paradują po ulicach Salwadoru. Tych tras przemarszu jest kilka. No ale tak jak już uzgodniliśmy, najbardziej chyba by nam pasował ten blok, który paraduje nad oceanem, żeby w razie wielkiego upału i zmęczenia tańcem móc od razu ochłodzić się w falach oceanu.
W ciepłych falach oceanu.
No dokładnie, bo wtedy woda też jest ciepła, bo to jest środek lata.
To co, z Salwadoru do Recife?
Lecimy do Recife. W Recife najciekawszym chyba elementem karnawału jest największy w Brazylii, czyli największy na świecie jednocześnie, blok karnawałowy Galo da Madrugada. Nie wiem, czy widziałeś właśnie w Recife takie zdjęcia czy migawki w telewizji takiego koguta kolorowego. Coś się kojarzy, czy nie?
Nie, teraz wiesz co, teraz kojarzy mi się tylko kaczka. Żółta kaczka, ale to jest związane bardziej chyba z aferą Lava Jato, więc na pewno nie kogut, tylko kaczka żółta.
Okej, okay, ale właśnie czasami podczas karnawału ludzie robią takie żarty i ubierają się w, przebierają się za różne postacie, między innymi skorumpowanych polityków, więc twoje skojarzenia no mogą tutaj też się przydać. Ale wracając do Recife i do naszego koguta, właśnie tam jest największy na świecie blok karnawałowy i on nazywa się Galo da Madrugada, czyli poranny kogut, i on został nawet wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, bo liczba jego uczestników to jest tak 2,5 miliona osób. Czyli wyobraź sobie ten upał, ten kolonialny klimat i starówkę też w Recife, bo Recife jako miasto jakby ma wielowiekową tradycję i te kamienice też kilkaset lat mają, więc wąskie uliczki Recife i te 2,5 miliona ludzi wciśnięte pomiędzy te kolorowe kolonialne budynki, a wszystko pod takim logiem tego koguta.
I to jest jeden blok?
Tak, to jest jeden blok i żeby było ciekawe, on rywalizuje, jeśli chodzi o wielkość, czyli ilość uczestników, z największym blokiem z Rio. A największy blok uliczny Rio nazywa się Bola Preta albo Cordando Bola Preta. No ale niestety on nie może się równać z naszym kogutem, bo liczy tylko 1,5 miliona w szczytowej formie. Tylko 1,5 miliona blok z Rio, a blok z Recife 2,5. Więc tutaj jakby no, blok z Recife, Galo da Madrugada wygrywa w tej rywalizacji na największy blok karnawałowy.
Czyli najbardziej popularne karnawały w Brazylii to jest na pewno Rio, Salvador i Recife Olinda, bo to jest tak połączone, tak? O Recife z Olindą, prawda?
Tak, właśnie Olinda to jest takim miastem bliźniakiem Recife. W ogóle ona kiedyś spełniała większą rolę niż Recife. Tam skupiało się życie kolonialne, później to się zmieniło, przeniosło się do Recife. Ale w Olindzie jest też ciekawy karnawał i tam ludzie też się bawią na ulicach, także no niestety szkoły samby to nie tutaj. Ale na ulicach Olindy mamy jeszcze taki element, który jest spotykany tylko tutaj. A mianowicie są to olbrzymie lalki, takie figury lalek i najbardziej znaną z tych lalek jest Homem da Meia-Noite, czyli człowiek o północy, północny człowiek, coś takiego. Więc to jest obowiązkowy element karnawału w Olindzie. Więc wyobraź sobie, Olinda to jest jeszcze może bardziej takie kolonialne klimaty niż Recife. Takie strome uliczki, bo miasto jest położone na wzgórzach, brukowane uliczki i paradujący bardzo kolorowy tłum, niosący właśnie takie wielkie, wielkie postacie lalek. Także to wygląda naprawdę fajnie. Do tego ulice są przybrane kolorowymi proporczykami, chorągiewkami, więc karnawał...
Kolorowo.
Tak, jest kolorowo. A jeszcze takim muzyką, która towarzyszy karnawałowi w Pernambuco jest, no pewnie sambę też można usłyszeć, jak w całej Brazylii, ale tutaj bardziej słychać afrykańskie dźwięki frewu i maracatu. To są takie bardzo skoczne melodie i tańczy się do nich, no, trzeba mieć jakieś umiejętności akrobatyczne, żeby to wytańczyć, bo to jest taniec z takimi kolorowymi parasolkami i one też są taką pamiątką z Pernambuco, czyli można sobie kupić magnesiki z tymi parasolkami, pareo na plażę, klapki, albo w ogóle takie parasolki przywieźć do domu na naszą deszczową pogodę. A właśnie w karnawale w Pernambuco, podczas tych tańców frewo i maracatu, one są wykorzystywane jako taki element w tańcu.
A powiedz mi, czy muzyka właśnie z Pernambuco i Bahia różni się bardzo? Słychać tą różnicę w rytmie, w piosenkach? Czy jest to taka delikatna różnica, niewyczuwalna dla kogoś, komu na przykład słoń nadepnął na ucho?
Wydaje mi się, że nawet jeśli komuś słoń nadepnął na ucho, to natychmiast rozróżni i wyczuje tę różnicę, bo w Bahia, wydaje mi się, jest więcej takich rytmów bębniarskich, czyli te takie bębny olodu, czy afrykańskie rytmy. No, frewo i maracatu też są afrykańskie, ale one są takie bardziej skoczne, rytmiczne, więc myślę, że po przesłuchaniu kilku piosenek na pewno dałoby się odróżnić.
Chyba teraz wiem. Jak wjeżdżałem do Bahia i zacząłem słuchać rytmów, które są w radio, które są w knajpach, bo muzyka jest wszędzie. Ja nie byłem wielkim fanem samby, tej takiej z Rio, bo dla mnie to była, wiesz, to był taki hałas. A w Bahia to był właśnie więcej ten taki bębnowy rytm, który nie jest za bardzo taki, nie narzuca się ta muzyka tak jak ta samba z Rio. A chyba w Recife, teraz sobie przypomniałem, to bardziej jeszcze ma dźwięki takie kreolskie. Nie wiem, czy może jakieś... jak się nazywa ten instrument? Akordeon? Mm-hmm. Coś takiego?
Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo... W dobrą stronę idziemy, Paweł.
Aha. Bo jak wjeżdżałem do Bahia z Tocantins i Goiás, to zupełnie też inna muzyka, że warto też wspomnieć słuchaczom, że naprawdę Brazylia jest strasznie różnorodnym i takim bogatym kulturowo krajem, że w zasadzie wjeżdża się z jednego stanu do drugiego i zupełnie jakbyśmy byli w innym kraju. Co dziwne, to spotkałem się z tym, że niektórzy mówią país na określenie innego stanu. Spotkałaś się z czymś takim?
No, ja akurat nie, ale myślę, że to ma swoje uzasadnienie, bo rzeczywiście nawet język portugalski brzmi inaczej w różnych stanach i te zwyczaje, nie tylko karnawałowe, są, no, różnią się od siebie. No, ale właśnie, mówiąc o tym, jak różne stany, jak to wygląda w różnych stanach, karnawał, no to może teraz z Pernambuco przenieśmy się do środkowej Brazylii i powiedz, jak ty spędzałeś karnawał w Goiás, w Tocantins, jak to wyglądało od strony takiej może mniej turystycznej, tylko od strony takiej, no, typowego, rdzennego Brazylijczyka.
Więc długi weekend rozpoczęliśmy wyjazdem nad rzekę. Zapakowaliśmy się w dwa auta i całą rodziną z dzieciakami, szwagra, pojechaliśmy nad rzekę, nieopodal, ale to sądzę, że było około 150 kilometrów. Oni twierdzili, że to jest tutaj niedaleko, więc zapakowaliśmy mięso, ryż, fasolkę, bardzo dużą ilość piwa, białe, styropianowe pudełka na lód i dojechaliśmy w końcu na to miejsce. Tam spędziliśmy dwa dni, co trzeba wziąć pod uwagę to, że Brazylijczycy uwielbiają oczywiście muzykę i uwielbiają głośną muzykę, czyli mają bardzo głośne nagłośnienie w autach, więc siedzieliśmy nad rzeką i słuchaliśmy bardzo głośnej muzyki z... Tylko, że to nie była samba, to nie była muzyka z Bahia. Ty znasz tą nazwę tej muzyki.
To było Sertanejo, skoro w środkowej Brazylii, tak. To musiało być to.
Tak, czyli ja to określam, że to jest pomieszanie takie dla polskiego słuchacza, dla polskiego odbiorcy, jest to połączenie muzyki country z disco polo. Mhm. Po kilku piwach, po kilku kiełbaskach i mięska z grilla ta muzyka wpada w ucho, ale potrzeba troszkę więcej czasu niż na pewno niż w Bahia. Po dwóch dniach wróciliśmy do miasta, do Goiani. Ja starałem się zrobić taki research i widziałem właśnie, że były bloki organizowane w centrum miasta. Wydawało mi się, że każdy blok jakby miał sponsora, czyli knajpę, restaurację i na pewno większość z nich były to bloki płatne, że trzeba było płacić, żeby brać udział w tym bloku i ceny były bardzo zróżnicowane. Od 150 reali po 800 reali. Więc nie wiem, jak to wyglądało, bo zrezygnowaliśmy, żeby pójść na miasto i spędziliśmy dzień na imprezie domowej. No i sądziłem, że to będzie taka normalna impreza, ale dzięki temu, że bawiliśmy się z przyjacielem rodziny, który pochodzi z Rio, więc on, my wszyscy przyszliśmy normalnie ubrani, ale on przyniósł różne gadżety, czyli okulary z jakimiś doklejonymi gitarami, po prostu takie fantazje, żeby się poprzebierać i spędziliśmy ten dzień znowu tańcząc do tej muzyki, jedząc bardzo dobrą dobradzinę. Przepyszna potrawa. Pierwszy raz jadłem akurat wtedy i już wiem, że jak będę jechał do Brazylii jeszcze raz, to od razu dzwonię do żony szwagra i jak będę ją odwiedzał, to od razu mówię, że musi to zrobić. Dobradzinia, takie flaki pomieszane, flaki i fasolka po brytońsku. Przepyszne. Mhm. I tak, u mnie wyglądała, u mnie karnawał wyglądał tak, to była domówka, już w ostatnią noc to była domówka, tylko że domówka była taka, że naprawdę słychać w sąsiedztwie, że wszyscy się bawią, wszędzie bardzo głośna muzyka, Brazylijczycy mają to do siebie, że oni, może nie to, że się nie przyjmują, tylko że oni po prostu rozumieją, no jest karnawał, no to więc jak wracaliśmy w nocy do domu i szliśmy przez tą dzielnicę, no to wszędzie po prostu, wszędzie była głośna muzyka, a te ostatnie dwa dni w mieście to ulice puste. Ulice puste, bo większość właśnie biznesów pozamykana i jeżeli ktoś nie wjechał za miasto, to później właśnie bawił się gdzieś właśnie na domówkach i tak to właśnie wyglądało z mojej strony. Nie wyglądało to jakoś super, no i teraz po prostu, bo źle zaplanowałem moje ostatnie wakacje, bo byłem tuż przed karnawałem, byłem w Bahia, ruszyłem do Ileus, w Ileus już ten karnawał już się zbliżał jeszcze bliżej i wyjechałem z Bahia do Goiani. Fatalnie logistycznie.
Ale myślę, że masz jeszcze przed sobą wiele wyjazdów do Brazylii, więc będziesz mógł lepiej zaplanować. A propos tego, że Brazylijczycy bawią się w różny sposób i zarówno na paradach karnawałowych, na balach, w blokach ulicznych i albo na domówkach, tak jak właśnie ty miałeś okazję, to trzeba jeszcze powiedzieć, że część Brazylijczyków w ogóle szuka podczas karnawału tego, co może zaskakiwać, a mianowicie świętego spokoju. Wyjeżdżają na najbardziej odludne, zaciszne plaże. Nie chcą w ogóle słyszeć o tym, żeby świętować karnawał w taki tradycyjny sposób, w hałasie ulicznym. I z danych agencji turystycznych w Brazylii wynika, że ten czas karnawału jest wzmożonym takim ruchem turystycznym w bardzo odludne i zaciszne miejsca, czyli na plaże północnego wschodu, czyli Nordeste, bo Salwador da Bahia też leży w tym regionie, ale no nie tylko Salwador jest takim wymarzonym celem karnawałowych podróży, ale też bardziej spokojne i zaciszne plaże. Także to jest mit, że wszyscy, absolutnie wszyscy Brazylijczycy chcą się bawić na ulicy, uwielbiają tańczyć sambę, bawić się od białego rana. Na pewno jest to naród, który czerpie wielką radość z zabawy, z karnawału, ale jeśli jest tak, że w naszym mieście, powiedzmy mieszkamy w Rio, mieszkamy w Salwadorze, czy w innym bardzo popularnym miejscu i co roku jest taka bardzo głośna, intensywna zabawa, to wtedy na pewno przychodzi taki czas, kiedy stwierdzamy, że okej, już wybawiliśmy się, chcemy sobie zrobić przerwę i wtedy szukamy jakiegoś plażowego, zacisznego zakątka. Także karnawał w Brazylii, tak jak tutaj mieliśmy okazję zrobić sobie przegląd najważniejszych centrów karnawałowych, więc to są Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Pernambuco z dwoma takimi centrami, Recife i Olinda, ale bawi się cała Brazylia, a część Brazylijczyków wtedy po prostu odpoczywa, korzysta z długiego weekendu i wyjeżdża na zaciszne plaże.
A jest gdzie wyjechać.
A jest gdzie wyjechać, dokładnie. Także bardzo długa linia brzegowa i wiele jeszcze nieodkrytych turystycznie plaż zapewniają taki komfort, ciszy, spokoju.
I trzeba powiedzieć, że Brazylijczycy kochają przebywać na łonie natury i naprawdę jeżeli jest okazja, to często jeżdżą właśnie gdzieś, mają swoje miejscówki, okoliczne jeziora, okoliczne rzeki, połowić ryby, zobaczyć jakiś fajny wodospad. Naprawdę, jeżeli macie znajomych, jedziecie do jakichś przyjaciół, czy nawet pytacie się o jakieś fajne miejsca, to warto zapytać się o coś takiego lokalnego, że naprawdę są super miejsca, które są nieznane, ale lokalni ludzie mogą wam wybrać naprawdę super fajną miejscówkę. Ja może kiedyś opowiem jeszcze później, jak mi się udało zobaczyć też super miejsca, które naprawdę nie znajdziemy w Google, nie znajdziemy w przewodnikach, a miejsca po prostu, które będę pamiętał przez lata.
No właśnie i bardzo dobrze, że wprowadziłeś naszych słuchaczy do tematów, które będziemy poruszać w kolejnych odcinkach naszego podcastu W Rytmie Brazylii. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Brazylia poza szlakiem, jak wyglądają inne aspekty Brazylii, zostańcie z nami i słuchajcie naszych kolejnych odcinków.